nasze spotkanie, które wprowadza nas w tę atmosferę doświadczenia łaski związanej z modlitwą wstawienniczą. I myślę, że każdy z nas jako człowiek doświadcza tego, co jest taką troską Pana Boga. Piękne słowa dzisiaj zawarte w liście świętego Pawła Apostoła do Rzymian, mówiące o Abrahamie. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane, takie będzie Twoje potomstwo. To zaproszenie skierowane do całej wspólnoty Kościoła, abyśmy stali się ludźmi wiary, ludźmi zaufania. I na różnych etapach naszego życia przychodzi potrzeba uporządkowania swoich myśli i pragnień, swoich oczekiwań. Każdy z nas jako człowiek ma tę niezwykłą nadzieję, że dokona się coś dobrego w moim życiu, co będzie takim potwierdzeniem mojej wiary, mojej wierności Panu Bogu. I to jest bardzo istotny moment pokazujący całą sylwetkę świętego Józefa, oblubieńcy Najświętszej Maryi Panny. Człowiek, który uwierzył wbrew nadziei. Jego nadzieją było życie w małżeństwie, w rodzinie. Jego nadzieją było to, że jego plany związane z pracą zawodową, z tym wszystkim, co chciał zrealizować, były oparte na tej płaszczyźnie wspólnoty małżeńskiej. Ale Pan Bóg ukazuje mu zupełnie coś innego. Pokazuje to, że on ma jakby zweryfikować te swoje plany i przyjąć wolę Bożą. Wolę Bożą, która jest związana z obecnością Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Wszechświata. I może dzisiaj, kiedy patrzymy na nasze życie, kiedy przychodzimy na tę Eucharystię, jakby na nowo chcemy rozeznać to wszystko, co jest moim planem na moje życie. Czy ten plan jest zgodny z wolą Pana Boga? I w tym wszystkim ma nam pomagać modlitwa wstawiennicza. Patrząc na tę praktykę modlitwy wstawienniczej, trzeba uświadomić sobie, że jest ona modlitwą za innych, za konkretną osobę, ale także w intencjach ogólnych, z którymi przychodzi konkretny człowiek. I może to w jakimś stopniu porządkuje nasze myślenie. W modlitwie wstawienniczej nie tyle staramy się przekonać Pana Boga, aby nam ale stajemy się zewnętrznym znakiem zatroskania Pana Jezusa o cierpiącego człowieka. Zobaczmy tu, jakby zmienia się perspektywa. Bo Pan Bóg wie, co ma robić. Natomiast często my nie za bardzo wiemy, co mamy zrobić ze swoim życiem. I tu jest jakiś dramat rozdarcia wewnętrznego, wynikającego z sytuacji grzechu. Grzechu, który osłabia nas samych, który powoduje w nas jakąś ogromną niechęć do pewnego wysiłku. I to rozdarcie powoduje cierpienie, powoduje pewien niepokój. Modlitwa wstawiennicza jest modlitwą dokonującą się w ramach wspólnoty Kościoła. Zobaczmy, tu jest bardzo ważny moment, że ta wspólnota jest wspólnotą miłości, wspólnotą Jezusa Chrystusa. To dopiero wtedy zaczynam rozumieć, czym jest ta modlitwa, jeżeli wchodzę we wspólnotę i nawet jeżeli podejmuję tę modlitwę indywidualnie, osobiście, to i tak trwam w jedności z Kościołem poprzez sakrament Chrztu Świętego, poprzez kolejne sakramenty przyjęte przeze mnie, staję się uczestnikiem tego wszystkiego, co jest troską Pana Boga o zbawienie człowieka. Dlaczego prosimy o modlitwę? Dlaczego przychodzimy i doświadczamy tej łaski? Dlatego, że mamy wystarczającą wiarę, by zaufać Panu Bogu. I może nieraz ta wiara jest osłabiona wtedy, kiedy przychodzą chwile trudne. Pamiętamy z Ewangelii, kiedy przyszedł człowiek prosić o uzdrowienie dla swojego dziecka. był setnikiem, miał pod sobą iluś tam ludzi. I wtedy, kiedy rodzą się wątpliwości tego człowieka, Chrystus go zachęca i mówi: wierz. Uwierz, że się to stanie. I myślę, że dzisiaj również stajemy wobec podobnych problemów. Te wątpliwości często mają naturę i podstawę intelektualną. Nasz rozum czasami blokuje pewne informacje, które nie mogą do nas dotrzeć. Hamuje w nas to do tego stopnia, że intelektualnie rozważamy to, mówimy, przecież to nie ma sensu. Po co zamęczyć Pana Boga? Po co zatrudniać Pana Jezusa? Po co Go tutaj denerwować? I to jest działanie, które powoduje to, że gdzieś rodzi się w nas zniechęcenie. I utrata tej nadziei, która jest w Panu Bogu, powoduje to, że zaczynam się wycofywać, zaczynam się wewnętrznie zamykać, zaczynam się skulać, tak jak staje się tak, że nie może nikt do mnie podejść, że trudno wtedy takiego człowieka przekonać do tego, że ta modlitwa ma sens. Jest ona powiązana ze zbawczym działaniem Chrystusa w Kościele. I każdy chrześcijanin ma prawo i obowiązek modlić się za innych. Wstawiennictwo jest istotnym elementem modlitwy osobistej. I może nieraz warto zastanowić się w tym wszystkim, kogo ja powierzam w swojej modlitwie. Znaczy, może być tak, że masz konkretny problem związany ze swoją pracą, ze współpracownikami. Może masz problem w swoim małżeństwie, w swojej rodzinie. Może masz problem wychowawczy ze swoim dzieckiem, może wnukiem, czy nawet prawnukiem. I wtedy staje się jasną sprawą, że Pan Bóg daje ci jasne światło. I mówi: zobacz, to jest ta osoba, którą masz powierzać mi. A twoja wiara, twoje zaufanie, twoja miłość, twoje posłuszeństwo woli Bożej będzie sprawiało, że ta łaska będzie dotykała powoli serca tego człowieka. Mówiąc o modlitwie wstawienniczej, jest ona modlitwą, która ma owocować na różnych płaszczyznach i z różną mocą. I myślę, że pierwsza rzecz to jest to modlitwa uzdrowienia. Zobacz, modlimy się o uzdrowienie wewnętrzne. To znaczy o uzdrowienie, które ma w sobie wymiar tego wszystkiego, co jest miłosierdziem Pana Boga, że On chce, abyśmy byli zdrowi wewnętrznie, żeby nasz duch był ożywiony niezwykłą miłością Ducha Świętego. Dalej to również owocowanie w wymiarze nawrócenia. Często przychodzimy prosić o nawrócenie dla osoby, która jest dla nas ważna. Nawrócenie to znaczy zwrócenie się ku rzeczom najistotniejszym, najważniejszym. Zobaczmy, nawrócenie to jest ten proces, który wymaga od nas zobaczenia, że bez pomocy Pana Boga nie jestem w stanie zmienić swojego życia. Znaczy, wielu ludzi świętych, błogosławionych Kościoła, oni doszli do tego wniosku pod wpływem wielkiego cierpienia. Często można powiedzieć, dotknęli dna swojego życia. Można powiedzieć, stoczył się na margines przysłowiowy. I dopiero wtedy, kiedy zostali zwaleni cierpieniem albo tym doświadczeniem odrzucenia, zaczęli rozumieć, że potrzebne jest nawrócenie, które jest działaniem Pana Boga, a nie tylko samego człowieka. Bo ja mogę sobie 1000 razy obiecywać, że nie wypiję kolejnego kieliszka wódki, że nie sięgnę po kolejny narkotyk, ale kiedy przyjdzie czas próby, to nie ma siły, o swoich siłach, zdolnościach był w stanie się z tego wyrwać. Potrzebna jest bardzo konkretna pomoc. Dalej, kolejna płaszczyzna to rozwiązywanie problemów, budowanie właściwych relacji. Czasami mamy fałszywą relację skierowaną do Pana Boga. Wyobrażamy sobie Pana Boga tak jak małe dziecko, które oczekuje spełnienia wszelkich swoich marzeń, pragnień. I myślę, że mamy takie pragnienie, powiedziałbym trochę iluzoryczne, że Panie Boże, spraw, żeby moje małżeństwo było idealne, żeby moja rodzina była idealna, żeby moja praca była idealna. Co jest czymś absurdalnym, czymś niemożliwym do zrealizowania. Bo my chcielibyśmy zrobić Królestwo Boże tutaj na ziemi, zapominając, że pełnię zrealizujemy dopiero w życiu wiecznym. I myślę, że to doświadczenie jest doświadczeniem tego świata, który mówi coraz więcej wynalazków, coraz nowocześniejsze środki, coraz więcej sytuacji, które może człowiek rozwiązać, który może podołać. Okazuje się, że w tych wszystkich działaniach zapomina się o konkretnej osobie. Można rozwiązać problemy, ale nie rozwiązuje się problemy poszczególnej osoby. Dlatego, że to działanie jest typowo zewnętrzne. Dotyczy jakichś obietnic, jakichś planów, jakichś zamierzeń, ale nie dotyczy mojego wnętrza. Dalsza sprawa to również poprawa moich relacji. Relacji, które w jakimś stopniu powodują to, że jestem zamknięty. To sytuacja nieprzebaczenia. W tych relacjach mamy osoby, którym nie przebaczyliśmy w naszym życiu. I zobaczmy to, jak bumerang wraca do nas samych. W sytuacjach, kiedy są trudne, kiedy są niepokojące, kiedy nam się coś nie udaje, kiedy czujemy się zwaleni z nóg, jak bumerang wraca sytuacja nieprzebaczenia. I może z tym trzeba się zmagać i jest to w jakimś wymiarze moment tej modlitwy wstawienia. Moment modlitwy, kiedy proszę Boga, kiedy proszę moich braci, mojej siostry o to, żeby się za mnie modlili, żeby Pan Bóg mi pomógł zmagać się z tym problemem, który ciągle wraca w moim życiu. Mówiąc o modlitwie wstawienniczej, przez świadectwo konkretnych owoców modlitwy ukazuje się moc Pana Boga. Zobaczmy owoce modlitwy. Bo nie chodzi tylko o samo świadectwo, że ktoś staje i mówi, ja zostałem przemieniony łaską Bożą. Tak. To jest wielkie świadectwo, że człowiek doznał łaski uzdrowienia, łaski przemiany wewnętrznej. Ale znacznie ważniejszą są konkretne owoce modlitwy, które ukazują moc Pana Boga. Że w tej modlitwie dokonuje się to, co jest obdarowaniem łaską Ducha Świętego. Że nagle w tym doświadczeniu łaski jest świadomość. Bóg daje mi siłę, a w moim życiu pojawiają się owoce tego wszystkiego. Modlitwa wstawiennicza ma również ogromne znaczenie dla wspólnoty. Zbliża ludzi, pomaga poznać siebie wzajemnie na wyższym poziomie. Zobaczmy, to jest jakby przyjście do lekarza i powiedzenie o tym, co jest moje. Ale zobaczmy, lekarz może być tylko takim służbistą, ale z jakimś czasem może stać się moim przyjacielem, który jest zatroskany o mnie, który zaczyna mnie rozumieć. Takim lekarzem duchowym może być kapłan, kierownik duchowy, spowiednik. On nie tylko spełnia swoją posługę, swoją powinność, ale stara się budować ze mną taką więź, która jest więzią zaufania. I zobaczmy, w wielu małżeństwach, rodzinach, wspólnotach potrzebny jest właśnie ten ogromny wymiar modlitwy wstawienniczej, która wprowadza nasze relacje na wyższy poziom zrozumienia. I wtedy, kiedy człowiek się modli, zobaczmy, to jest tak jak w życiu codziennym. Matka spojrzy na dziecko, jeżeli ono jest dobrze uformowane, dobrze wychowane, to ono rozumie to spojrzenie matki. I tam nie potrzeba komentarza. I myślę, że w nas samych ta wzajemność staje się czymś, co daje taką wewnętrzną radość. Bo ktoś się staje dla mnie bliski, on się przede mną otwiera. Dlaczego się otwiera? Bo ma do mnie zaufanie. I myślę, że my często stajemy wobec takiego problemu, no, patrząc na nas wszystkich, którzy tu jesteśmy obecni. No, jakoś się znamy już trochę. No. Znacie księdza? Znacie moderatorów? Liderów, znacie osoby, które są animatorami, ale zobaczcie, że są takie osoby, które jeszcze mają taki poziom. Przychodzą, przyglądają się, patrzą. Może to jest moja wspólnota, może jeszcze nie. Może jeszcze się nie przekonałem wewnętrznie, może coś jeszcze, czegoś mi brakuje. A zaczyna z czasem Pan Bóg pozwalać właśnie zobaczyć coś niezwykłego. Jak On porządkuje twoje serce i daje taką wewnętrzną siłę. Dalszą sprawą służba ta staje się okazją do świadectwa i do sprzyjania zjednoczeniu z Panem Bogiem. Całe nasze życie powinno być przeżywane w świadomości obecności Boga. I tutaj na pewno ta modlitwa nie jest tylko prośbą, ale także dziękczynieniem, uwielbieniem i słuchaniem. I może ta modlitwa staje się modlitwą umocnienia i uzdrowienia. Znaczy dla niektórych będzie ona modlitwą uzdrowienia, bo czuje się chory. Ale ci, którzy już przełamali pewne bariery, pewne słabości, będzie to modlitwą umocnienia. Bo zobaczmy, nie zawsze musimy patrzeć tylko na swoje życie jako na etap początkowy. My już zrobiliśmy ileś kroków w kierunku Pana Boga. I to nie jest ciągle zaczynaniem od początku, ale to jest pewna kontynuacja, to jest pewna progresja, to jest pewien rozwój. To są pewne etapy w moim życiu, kiedy ja zaczynam uświadamiać sobie, że Pan Bóg zachęca mnie do czegoś trudniejszego. Że nie daje mi tylko prostych, łatwych zadań, które będę zawsze rozwiązywał na piątkę czy na szóstkę. A daj mi trudniejsze zadania, które będą powodowały to, że gdzieś we mnie będzie przekonanie, że jest to trudniejsze, że to wymaga większego zaangażowania, większego wysiłku, większej pracy. I zobaczmy, to będzie zbawienne, dlatego że wtedy będę miał świadomość rozglądania się za tymi, którzy są dla mnie osobami, które mnie w tym wszystkim wspierają. Myślę, że kiedyś doświadczając takiego spotkania w czasie rekolekcji, jeden z prowadzących te rekolekcje powiedział następującą rzecz. Spróbuj zobaczyć, jak ta miłość będzie oddziaływała na ciebie, kiedy ty będziesz się dzielił z poszczególnymi osobami tą miłością. Jak będziesz czuł radość z tego, że zostałeś powołany do tego, żeby głębiej przyjrzeć się temu wszystkiemu, co jest taką subtelnością, delikatnością bycia z drugim człowiekiem. My często, doświadczając spotkania, dialogu, często spłycamy sprawy na zasadzie mechanicznej. No muszę coś zrobić, tak. Muszę osiągnąć jakiś cel. Ale zobaczmy, że przyjrzeć się tej drodze dochodzenia do tego celu. To w jakim stopniu będzie porządkowało moje serce. Dalsza sprawa to postawy duchowe i osoby, które posługują, potrzebują tutaj pewnych cech, które są związane z tą służbą. I myślę, że trzeba nieraz, jak jeżeli prosimy o modlitwę, zobaczyć również tego człowieka, który posługuje. Pierwsza istotna sprawa to jest życie w stanie łaski uświęcającej. Zarówno ci, którzy posługują, jak i również ci, którzy przychodzą, powinni być w stanie łaski uświęcającej. Znaczy, to nie jest sytuacja taka, że przychodzę i nagle ci, którzy się modlą za mnie, dokonają wszystkiego. Że ja w tym momencie już będę szczęśliwy, bo spełni się moje pragnienia, oczekiwania. Znaczy, to jest takie pokorne stawanie wobec Pana Boga. I ci, którzy służą, i ci, którzy otrzymują to wsparcie, stają w świadomej obecności, że Bóg przez nas działa. Dlaczego? Dlatego, że chce naszego dobra, chce naszego rozwoju. Dalsza sprawa, ci, którzy posługują, mają podejmować codzienną modlitwę. Kiedy dzisiaj przygotowaliśmy się do tego naszego tutaj spotkania w zakresie wspólnej animatorzy, modlili się. Dlaczego ta modlitwa była potrzebna? Abyśmy my nie przeszkadzali Panu Bogu. Znaczy, człowiek w swoich pomysłach, w swoich koncepcjach czasami może przeszkadzać Panu Bogu. I tu jest ważną sprawą, aby ta modlitwa była modlitwą systematyczną, codzienną. Dalej pewna krytyczna postawa w stosunku do siebie. Znaczy, że podejmując modlitwę, trzeba też rozeznać w sposób właściwy to, co jest konkretną potrzebą tego człowieka. Znaczy, że czasami jest tak, że ktoś przychodzi i mówi: proszę księdza, bardzo proszę o modlitwę za moją chorą siostrę. W porządku. A zobaczmy za tym, idzie jeszcze jeden problem, że ta siostra jest chora, ale ja mam jakąś złość do niej. I wtedy kapłan, stawiając konkretne pytanie, chcesz się modlić za nią, ale jaka jest twoja relacja do tej siostry? Czy ona jest relacją już przebaczenia, relacją odrzucenia tego wszystkiego, co było kiedyś, co spowodowało we mnie taką czy inną reakcję? Dalej, posłuszeństwo wobec przełożonych. Myślę, że podejmując modlitwę. Tutaj, kiedy podchodzimy, potrzebne jest to współdziałanie, które sprawia, że ten człowiek może odczuć taką wewnętrzną radę, że został wysłuchany. Dalej, odpowiedzialność za posługę i gotowość do współpracy. Ja myślę, że to jest zdrowe pragnienie służby. Ja myślę, że my, którzy posługujemy, w jakimś stopniu też zachęcamy, żeby następne osoby poczuły takie wezwanie do tego, żeby w tej posłudze być. Znaczy, to jest piękne działanie, kiedy przekazuje się pewne predyspozycje, które są w nas samych, drugiemu człowiekowi. Ja myślę, że to w Starym Testamencie było tak, jak w spotkaniu Eliasza z Elizeuszem. Wspaniałe doświadczenie, kiedy Eliasz ma być porwany do nieba, Elizeusz mówi do niego: Ojcze Eliaszu, proszę Cię, żebyś mi przekazał jedną rzecz. Eliasz patrzy na Elizeusza, mówi: o co chcesz prosić? Wtedy ten mówi: o 2/3 Twojego ducha. Eliasz spojrzał na Elizeusza i mówi: prosisz o rzecz wielką, o rzecz niezwykłą. I wtedy rzeczywiście Eliasz mówi do Elizeusza: spełni się to wszystko, kiedy będziesz mnie widział odchodzącego. I rzeczywiście Elizeusz widzi. I otrzymuje płaszcz Eliasza. Zobaczmy, co robi. Chce przejść przez wodę. Używa tego płaszcza, ale za pierwszym razem się nie udaje. I rodzi się w nim wątpliwość, czy rzeczywiście został wysłuchany. Ale za następnym razem, kiedy wykonuje ten czynność, wody się rozstępują. Ma świadomość, że otrzymał tę łaskę. Zobaczmy, w każdym darze jest trochę niepokoju wewnętrznego. Zanim coś otrzymamy, jest czas próby. I może w wielu sytuacjach my nie jesteśmy w stanie jakoś przeskoczyć i przejść tego czasu próby, bo chcielibyśmy już od razu wszystko. A Pan Bóg czasami właśnie stawia ten czas próby, żebyśmy mogli uzmysłowić sobie, że w tym wszystkim potrzebna jest bardzo mocna wiara. Dalej, mówiąc o tej postawie modlitwy wstawienniczej, to wszystko określi przed nami wymiar życia duchowego. Bliskość z Bogiem prowadzi do wielkiej delikatności i mądrości jako dar Ducha Świętego. W tym procesie bardzo istotną sprawą jest uwalnianie się od wpływu działania złego ducha. Zobaczmy, to On nam przeszkadza w tym wszystkim, abyśmy przyjęli tę konkretną łaskę. Jak to osiągnąć, to wyzwolenie od działania złego ducha? Można by powiedzieć na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest osiągnięcie znacznego wzrostu w swoim duchowym dążeniu do świętości. I to wystarczy, by stworzyć taki klimat duchowy, który będzie odstraszeniem złego ducha. Kiedy zaczyna wzrastać w świętości, Duch Święty umacnia mnie, a zły duch zaczyna się ode mnie oddalać. Ale zobaczmy, kiedy się to nie realizuje, kiedy stan zniewolenia czy ograniczenia nadal się utrzymuje. No wtedy ważną sprawą jest, aby prosić o pomoc wspólnotę Kościoła. To jest jakby doświadczenie tego, co jest trudnym momentem bardzo ograniczonego człowieka, który jest bardzo mocno skrępowany tym działaniem zła w sobie. Mówiąc o uwolnieniu spod wpływu złego ducha, wymagane jest działanie, które prowadzi do tego, że je podejmuje w sobie umiejętność całkowitego zaufania, całkowitego powierzenia się Panu Bogu. I myślę, że często to jest chyba problem dla ludzi, którzy przychodzą po raz pierwszy czy po raz kolejny, a kiedy nie zostali wysłuchani. Zresztą myślę, że to trochę jest tak jak problem takiej czarodziejskiej różki, że zostałem dotknięty, już jest wszystko rozwiązane. Mówiąc o dalszym problemie związanym z modlitwą wstawienniczą, to na pewno trzeba stworzenia też atmosfery w czasie tej modlitwy. Że to musi być atmosfera wielkiej czułości, delikatności, ale zarazem serdeczności. I ci, którzy podejmują posługę, powinni mieć w sobie nastawienie do służby, że poświęcają swój czas, swój wysiłek, rezygnuje z samego siebie. Zresztą wtedy ta posługa staje się bardziej skuteczna. W czasie posługi ważne jest, aby nie ranić osoby proszącej. I tu jest niebezpieczeństwo takie, że czasami robimy jakieś uwagi, aluzje, oceny czy komentarze. I tu obowiązuje jakaś sprawa absolutnej dyskrecji. Znaczy, często ludzie, którzy przychodzą prosić o modlitwę, trochę boją się, że to, o co proszą, zostanie jakoś ujawnione. Co byłoby absurdalną sprawą, bo wtedy jest naruszony moment tego zaufania. Przychodzę, a mimo wszystko nie do końca jestem w stanie zaufać. Dalej, modlitwa wstawiennicza związana jest też z tymi darami charyzmatycznymi. Pierwszy dar uzdrawiania, dar charyzmatyczny. I na wielkich spotkaniach na pewno to uzdrowienie fizyczne również następuje. Ale myślę, że dla nas, którzy gromadzimy się tutaj, ważniejszą sprawą jest to uzdrowienie duchowe. Bo ono jest nam konieczne, potrzebne, żebyśmy wzrastali w życiu chrześcijańskim. Dalej kwestia rozeznawania duchów. Zaczęła ta modlitwa wstawiennicza pozwala nam w sposób właściwy rozeznawać różne sytuacje duchowe. To jest jakaś pomoc, jakieś narzędzie również do wzrastania w życiu chrześcijańskim, które prowadzi do pełni. Dalej, czynienie cudów. No myślę, że każdy z nas ma tę zdolność, żeby czynić cud przemiany w swoim życiu. I kolejna rzecz to słowo poznania. To, co dokonuje się poprzez otrzymany fragment z Pisma Świętego. Znaczy, to słowo poznania, które otrzymujemy, to nie zwykły fragment Pisma Świętego, który możemy sobie przeczytać za każdym razem. Ale to jest słowo, które pozwala mi na podstawie mojej sytuacji życiowej rozeznawać każdego dnia wielką miłość Pana Boga i światło, które mi daje, abym kroczył w miłości, w prawdzie, w sprawiedliwości. Oczywiście te charyzmaty rozwijają się w trakcie posługi i na pewno nie są one niezbędne do zbawienia, ale na pewno są pomocne. Istotną sprawą jest wierność Panu Bogu, która sprawia, że w naszej posłudze jest wiele Jego miłości i przez tę miłość zaczyna się owocowanie w sercu ludzkim. I na pewno ta posługa staje się źródłem radości i pokoju, których dawca jest Duch Święty. W niej upatrujemy również skuteczność tej posługi w Duchu Świętym. Myślę, że to na razie wystarczy, jeżeli chodzi o tę naszą posługę tutaj, jeżeli chodzi o modlitwę wstawienniczą. Dlaczego dzisiaj tak dużo mówiłem na temat tych, którzy posługują? Ja myślę, że ważną rzeczą jest to, abyśmy potrafili wchodzić w ten wymiar naszej służby. Bo dzisiaj my posługujemy tutaj, ale z czasem może się okazać, że wy będziecie posługiwali w sposób, powiedziałbym, niezwykły w swoim życiu rodzinnym, w życiu małżeńskim. I wtedy, kiedy masz doświadczenie obdarowania, wtedy łatwiej jest obdarować drugą osobę. Bo wtedy już masz doświadczenie tego, co Pan Bóg uczynił w tobie, że uzdrowił ciebie, dał ci wewnętrzny pokój. I tym pokojem możesz napełnić tych, którzy potrzebują tego. Może ktoś, kto jest ci bardzo bliski, wtedy staje się tym, który również jest dla ciebie wyzwaniem, który jest zachętą, którą Pan Bóg ci podpowiada. Zobacz, warto. I to doświadczenie łaski będzie w nas samych i prowadzi nas ku właściwemu rozwojowi, ku właściwemu pragnieniu Kościoła, abyśmy wszyscy byli święci. Amen. Wstańmy teraz.